Witajcie w kolejnym odcinku. Wydaje nam się, że dzisiaj to będzie w miarę sprawnie.
Będzie szybki odcinek, bo nie tak dużo się działo, nie aż tak dużo wrażeń.
Tak, też byliśmy zmęczeni, tak nie odbieraliśmy chyba tego wszystkiego po tej dżungli.
No zdecydowanie trochę to wszystko tak wczoraj wyciągnęło.
Dokładnie. No jak wstaliśmy, to ja w ogóle miałam taki plan, żeby nie jechać na tą wycieczkę, bo z kolei jakby tego dnia, dzisiaj opowiadamy o dniu, w którym zwiedzaliśmy inną jaskinię. Byliśmy na takiej wycieczce zdecydowanie bardziej turystycznej w porównaniu do tej, w której byliśmy w dżungli.
Poprzednia wycieczka była w ogóle nie turystyczna, natomiast ta poprzednia wycieczka była sportowa.
Tak, a ta była bardzo turystyczna. Natomiast przez to, że poprzedniego dnia tak się zmachaliśmy i ja miałam mega zachwasy w udach, mega. Po prostu jak spałam, to nie mogłam ruszyć nogą nawet, żeby przesunąć trochę, nie wiem, dalej, jak też się przesuwałeś na łóżku, także było ciężko. Więc ja...
Było ciężko, ja nawet powiem, że łzy były w oczach.
Były, no bo to strasznie bolało. No więc ja stwierdziłam, że dobra, nie będę jechać, na farmie jest fajnie, pobyłam sobie w basenie, posiedzę, poczytam książkę i może gdzieś ewentualnie wskoczę na rower i pojeżdżę po okolicy. Natomiast potem pan z recepcji powiedział mi, że ale to jest taka turystyczna wycieczka, tam łatwo tam jest wejść, tak, każdy da radę i w ogóle. Mówię, no dobra, no to pójdę, tak, żebym potem nie żałowała, że czegoś nie zobaczyłam.
No i w sumie wsiedliśmy do tej wycieczki, przyjechała
tak.
Pani.
No od razu było widać, że jest bardziej turystycznie, bo w sumie 15 osób było, tak?
Tak, dowiedzieliśmy, że będzie 15 osób, więc była taka zbieranina, okazało się, że jest bardzo dużo hosteli w ogóle w tej wiosce.
Tak.
Tyle miejsc jakby mijaliśmy, że wow, w których się zatrzymywaliśmy, trochę tej wieje u nas, także
tak.
Może zaraz nas
jeżeli słyszycie taki hałas, to jest po prostu wiatr, który za oknami słychać, straszny jakiś...
Monsun zaatakował.
No okej.
W każdym razie odebrała nas pani, no i wyruszyliśmy w drogę. Tam pani przez drogę opowiadała, jaki będzie plan. No i pani powiedziała, że trzeba będzie wejść jakieś chyba, nie wiem, 300 metrów w górę czy coś takiego.
No, nie pamiętam ile, tak, że będzie...
Wspomniała stopnie i Karolina miała znowu łzy w oczach.
Tak, ja już miałam tylko...
Już żałowałaś, po co to zrobiłam,
tak,
w ogóle...
Dokładnie
myśli
tak. Ja już myślałam
same
tylko, nie chcę tu być. Nie chcę tu być, po prostu nie chcę tu być. No ale to wynikało totalnie ze zmęczenia. Też jakoś to nie był mój dzień chyba. No i pani powiedziała, że jak tam się na górę wejdzie, tak, to trzeba jeszcze zejść, jakby do tej jaskini, żeby zejść, to tam jest ileś tam, nie wiem, 250
stopni, tak,
stopni
250
w dół.
Stopni, tak.
No i potem się po niej chodzi. Mówię, no to świetnie. Oczywiście już z tym w głowie, z tym jak się chodzi po jaskini, czyli z tym wspomnieniem dnia poprzedniego, że po prostu te skały i w ogóle, mówię, nie, no to ja się na pewno jeszcze poślizgnę, te nogi mnie bolą, będzie dramat. Ale okazało się, że i wejście na górę, i wejście do jaskini było faktycznie łatwe.
Tak, ale w ogóle zanim tam dotarliśmy, to jeszcze najpierw zwiedzaliśmy wojenny memoriał.
O kurczę, tak, zapomnieliśmy o nim wspomnieć.
Tak, więc byliśmy na takim miejscu, gdzie... Jak to było? Pani tam opowiadała historyjkę, że osiem osób tam umarło po prostu w tej jaskini. Bo oni weszli, spadła jakaś bomba czy coś w tym stylu, co ruszyło kamień i zasypało wyjście z tej jaskini.
Tak, coś takiego się wydarzyło. To było w trakcie wojny, tak? To było na drodze, która... To była ta droga, która prowadziła
tak.
Chyba do Laosu.
Tak, tak,
ta,
tak.
Taka jakby w poprzek Wietnamu. I oni ją nazwali... 20 chyba?
Tak, jakaś...
Droga numer 20.
Droga numer 20.
Ona jeszcze jakoś miała swoją nazwę dodatkową chyba, ale dlatego, że te osoby, które tam zginęły, to były młode osoby.
Między 18 a 20
tak.
lat chyba.
Ja nie pamiętam tylko, czy ona mówiła, że oni odbudowywali jakąś tą drogę i nie wiem, czy schowali się do tej jaskini, czy coś, jakoś...
Też dokładnie nie pamiętam tej całej historii, ale coś było właśnie z tym, że pewno tam zginęli.
Tak. Jakby w trakcie wojny.
W trakcie wojny tej
ale tak, wydaje mi się, że to miało jakieś znaczenie, właśnie oni chyba jakoś byli, że odbudowali, czy pomagali, czy coś tam. Tak mi się coś kojarzy.
No nieważna ta.
Tam
jest,
była taka...
A może ważna. Znaczy pewnie dla ich pamięci ważna.
Dla ich pamięci ważna, no. Może by to ewentualnie jeszcze potem sprawdzić. Znaczy panią było trochę ciężko zrozumieć.
Pani ma bardzo mocny wietnamski akcent.
Tak.
Nasz poprzedni przewodnik był naprawdę...
Był super zrozumiały.
Super zrozumiały.
A no. to właśnie, że nie wszystko wyłapaliśmy, wynika z tego, że trochę
tak, twardy wietnamski akcent, po prostu takie... To jest ciekawe, to wszystkie słowa to są takie krótkie sylaby, to jest naprawdę jedna sylaba, to jest słowo. i jak oni mówią po angielsku, to ewidentnie rozbijają te słowa na sylaby.
Tak.
I bardzo dużo tonów jest w tych słowach.
I te tony mają.
I to bardzo komplikuje.
I to tak trochę brzmi jak wietnamskie, dopiero po chwili orientujesz się, że nie, to jednak angielski.
Tak, trzeba się było przyzwyczaić. Ja miałem takiego prowadzącego ćwiczenia na pierwszym roku, który był też z Wietnamu, pan
Jezu.
Nguyen.
Tak, tutaj większość ludzi.
Tak, tutaj większość.
Wszystkie sklepy są tak podpisane.
Tak, i pamiętam, że pierwsze 15 minut wszystkich ćwiczeń to było tak...
Rozkminienie
o co chodzi, bo tak też dosyć mocno miał akcent.
No to z tą panią było tak samo i w ogóle dużo ludzi tu tak mówi, to trzeba przyznać.
No tak,
jeżeli
ten angielski jest specyficzny.
No, ale dobra, jak już opuściliśmy tą kapliczkę, to wtedy pojechaliśmy
do jaskini.
Tak,
pierwszej. No i tam w sumie to było dosyć proste, zapakowali nas takie wózki golfowe.
Tak.
Można było siedzieć przodem i tyłem. My raz siedzieliśmy przodem, raz siedzieliśmy tyłem i jakby
tak.
Na samym ostatnie takie siedzonka, że jakby widać jak droga ucieka spod nas.
Aha, żeby to było, żeby w ogóle jakby przejechać z parkingu, gdzie busy wysiadały się z busa, żeby podjechać już pod samo to podejście do góry.
Więc w ogóle
to było
zupełnie chillowe. Tam niektórzy ludzie chodzili, bo to chyba kosztowało trochę, ale no w naszym turze było wszystko wliczone,
więc w ogóle
była pełna obsługa. W sensie można tutaj być naprawdę na wózku inwalidzkim, bez problemu bycie tam czym mieli.
Pod jaskinią to tak, ale do jaskini to już nie.
Do jaskini mógł być problem, no, tak. Ale poza tym jakby dosyć lekko.
No i potem były dwa podejścia pod górę, albo po schodach, albo taki zygzak po prostu, płaski teren, tylko tak pod górkę.
No więc byliśmy ten zygzaczek.
No ja myślałam, że my będziemy jedyni, a tu po prostu cała wycieczka tak poszła.
Tak, pani po prostu pokazała wszystkim tam.
Możecie iść tamtędy, a pani po prostu...
I nie czekajcie na mnie.
Pani to chyba wybiegła po tych schodach. No nie, no dobra, ona też to robi pewnie codziennie, czy co drugi dzień, więc ona to zrobiła błyskawicznie.
No, wytrenowana bardzo.
No jak tam weszliśmy, to też był taki jakiś mini briefing, tak? Pani coś tam poopowiadała.
No tak, powiedziała, że będziemy mieli około godziny na eksplorację tej jaskini i potem będzie lunch.
Tak, no więc zeszliśmy, tak. Faktycznie jak się schodziło po schodach, to widać było, niektóre panie po prostu nawet były w butach na obcasie, więc
tak,
to totalnie
do zdjęć, wszyscy
przygotowani. Na chillu.
No i zupełnie inna jaskinia, bo od razu ktoś rzuciło w oczy to, że jest wszystko oświetlone.
Tak, to było przygotowane.
Nikt nie dostał żadnych hełmów, nikt nie dostał żadnych lampeczek na głowę.
To ja się czułam jak właśnie w wieliczce jakiejś albo coś takiego. Wszystko jest przygotowane, po prostu wchodzisz, spacerujesz i niczym się nie martwisz, tak? Tutaj warto też powiedzieć, że jak już się zeszło schodami na dół, to nie było takiego chodzenia po samej jaskini, w sensie po jej tym wnętrzu, po tej podłodze.
Po glebie.
Tak, tylko były po prostu takie kładki drewniane dalej, tylko po tych kładkach się chodziło.
I kładki były z barierkami, więc nie dało się w ogóle, nie było opcji eksploracji poza.
Tak.
No i w sumie dobrze, bo ta jaskinia jest bardzo, bardzo
jest
piękna.
Jest piękna. Ja myślę, że jakby tam ludzie zaczęli wchodzić, to wiadomo, jakby się to skończyło. No,
niektóre z tych stalaktytów to było po prostu ogromne. Były dużo, dużo większe niż to, co widzieliśmy poprzedniego dnia.
Tak. I ona też jest od niedawna.
Tak, ona była chyba w 2005 odkryta. Tak, w 2005 była odkryta i po 5 latach udostępnili ją do publicznego dostępu.
Może.
Pamiętam, że tak liczyłem, że jakieś około 9-10 lat dopiero jest to otwarte.
Może. Natomiast... I tutaj też była historia, jak ona została odkryta,
tak.
Bo lokalny farmer, tak, on chyba polował, tak, na zwierzęta,
chyba tak.
Ale miał jakąś też wiedzę taką o jaskiniach, bo takim był eksploratorem i gdzieś jak chodził, to...
On się chyba zatrzymał, żeby odpocząć.
Może
tak pani mówiła, no okay, tam pewnie już
takiego...
by mit większy urósł.
No wiadomo, ale że jakby powietrze jakimś on to rozpoznał, że jakby poczuł nagle jakiś chłodny wiatr skądś i stwierdził, że to tu gdzieś musi być jaskinia. No i on potem, jak wrócił do miasta, to powiedział...
Lokalnej policji, czy
nie,
lokalnym władzom?
Nie, temu British...
Mi się wydawało, że on powiedział lokalnym władzom, a lokalne władze dopiero poinformowały tych ludzi, no bo co tam taki biedny farmer wie?
Może, nie wiem, ale jakby dotarło to w końcu do tego stowarzyszenia, nie wiem jak to się nazywało, tego brytyjskiego stowarzyszenia tych...
Jaskiniowców.
Tak, jakby... Nie wiem jak to tam...
Ludzie, którzy zajmują się jaskiniami.
Tak. I oni już potem znaleźli tę jaskinię, tak?
Tak.
Więc to też bardzo nowa, jakby...
Ciekawe, tak? Jakby w XXI wieku dopiero odkryte.
Znaczy, to jest to, o czym rozmawialiśmy. Mi się wydaje, że też jakby ta wojna była tam niedawno. Jakby w trakcie wojny nie myślisz o tym, żeby rozwijać kraj pod turystów. Jak się wojna skończy, to też próbujesz go odbudować najpierw. Więc zdecydowanie widać, że Wietnam teraz odżywa.
Tak.
Bardzo.
No i chcielibyście pewnie wiedzieć, czy coś ten farmer z tego ma. Z tego rzadko raz skinie. No farmer ma po prostu hostel teraz, który prowadzi i tak, tak zarabia pieniądze na turystyce.
Tak. No ja mam nadzieję, że powinni mu odpalić coś, kurczę, z tych biletów, no.
Fajnie by było, no ale myślę, że tak nie wygląda.
No ale wiadomo, różnie to bywa.
No i w sumie tyle, tak? Jakby tak. Ta jaskinia, znaczy to, co pani jeszcze mówiła, to to, że taki do publicznego dostępu jest otwarty kilometr około tej kładki, tak. Więc jakby też bardzo dużo, bo idzie się i idzie, ale można tą, chyba jest cała pętla, która ma 7 kilometrów.
Znaczy, mi się wydaje, że tam ona ma jeszcze więcej, ta jaskinia, tylko po prostu do 7 kilometrów chyba można dojść na jakimś takim, na jakiejś takiej wycieczce, gdzie się bardziej eksploruje. No chyba, że jest...
Pora deszczowa.
Wzrasta, tak, poziom wody, to wtedy tam na 4 kilometrze jest jakaś rzeka i można do tego miejsca dojść, tam popływać ewentualnie i chyba się wraca. Z tego, co ja zrozumiałam przynajmniej.
Chyba tak, bo ona chyba mówiła, że tam dalej jest jakaś woda i...
Mhm. No.
No i tyle, tak?
Tak.
No i jeszcze internet był w jaskini, słuchajcie, po prostu...
Jezu, tak, to hit w ogóle.
4G na samym końcu.
Ty tam wyczaiłeś te nadajniki,
tak,
nie?
Tak, i po prostu widać, jak takie nadajniki są zamontowane po drugiej stronie, jakby barierki tej zewnętrznej stronie.
Tak.
Raz na jakiś czas były nadajniki.
Przy tych kładkach.
Także jakby przygotowane do instagramowania. Najbardziej turystyczne miejsce chyba, które widziałem w Wietnamie, jeśli chodzi jakby
ale
rozwój...
Ale pamiętasz, która to była sieć? Bo ty miałeś, bo to,
tak,
ty,
ja
ty jesteś
Viettel,
na roamingu, tak? Więc jakby
Viettel.
To by się łączy. Viettel.
Viettel.
Dobra.
Bo ja, Viettel łapało.
Ja miałam łapało. Inną sieć, więc jakby mi nie łapało tam no, w ogóle.
Viettel. Jeśli chcecie mieć zdjęcie albo zrobić narrację
jaskini,
na żywo...
to...
Viettel.
Totalnie.
No i tam się, jeszcze dla rozmiarów, tam się Boeing 747 mieści.
A tak, to podkreślali to.
Tak, bardzo. Czyli największy samolot na świecie tam pasuje, czy pasażerski na świecie.
Czy on jest największy?
On jest chyba taki największy rozstaw skrzydłowy chyba. Chociaż nie wiem, czy to teraz jest prawda.
No właśnie chciałam...
Ale Jumbo Jet to taki duży, bo to cztery silniczki miał taki z garbem.
A Dreamlinery to nie są większe?
Dreamlinery są chyba troszeczkę mniejsze, jeśli chodzi o ilość ludzi.
Aha. No ilość tylko, ludzi, ale mogą, wielkość.
One mają, mogą być trochę szersze.
No dobra, ale to nie o samolot.
Tak.
Duża jest ta jaskinia w każdym razie.
Jest mega duża. W sensie te jaskinie, które widzieliśmy poprzednie, były dużo, dużo, dużo mniejsze.
No tak.
Nie wiem, jak jest ta największa, ale wydaje mi się, że ta chyba też nie była takiej jakby dużej szerokości, wysokości,
nie,
bo ona była bardzo
duża.
Wysoka
nie,
i bardzo szeroka.
Oni mówili, że tamta była duża też.
Mi się wydawało, że tylko tam przejście jest może duże, ale no okay.
No i okej. Okay. I co? I stamtąd wyszliśmy sobie powolutku oczywiście, bo ja po prostu ledwo chodziłam.
No tak, część wycieczki zeszła schodami na dół, a my
większa część. A my jeszcze jedna jakaś para zeszła sobie na chillku, więc tam wszyscy na dole nas czekali. I podjechaliśmy pod kolejny punkt wycieczki, tylko najpierw tam weszliśmy do restauracji, żeby zjeść lunch.
Tak.
No i tradycyjnie były oczywiście składniki na spring rolla.
Tak jest. No i poza tym była jeszcze jakaś sałatka, było...
Tak.
Było no... jakieś tofu, były frytki.
Były frytki, to było śmieszne, tak. No i takie przeciętne, okej, okay, tak, no zjedliśmy, tak, no. Było spoko.
Byliśmy głodni też trochę, więc wydaje się, że weszło.
No.
Przynajmniej ja byłem.
No, tak. No i z tego miejsca trzeba się było przedostać, bo to było przy rzece, i z tego miejsca trzeba było przedostać się na drugą stronę rzeki, gdzie była jaskinia, przez którą mieliśmy przejść tak kawałek, żeby dojść do takiego miejsca, gdzie no była kąpiel błotna.
Czyli taplanie w takiej kałuży z błotem.
Tak.
Ale zawiało?
I strasznie wieje. Aż te okna się ruszają.
No w każdym razie.
Tak, no i tam można było dotrzeć albo płynąc kajakiem przez rzekę, albo przejechać na, ja nie wiem jak to powiedzieć na polski,
nie,
ten
zipline.
Zipline
to chyba wszyscy wiedzą, taki zjazd na, w sensie, na sznurze.
Jest taki sznur podwieszony między jednym a drugim brzegiem rzeki i podpinają was do niego i po prostu jedziecie po tym sznurze.
No, taki jest też na stadionie narodowym. Przynajmniej jak jest zimowy narodowy,
tak,
to
tak.
Można się, można się przejechać.
Tak, to prawda. No i tutaj... Jakby my byliśmy jedyni, którzy wybrali kajaki, głównie ze względu na mnie, bo po prostu miałam...
Zły dzień.
Słabo się czułam i w ogóle nie czułam takiego, nie wiem, nie miałam
ochoty być odważną.
Nie miałam w ogóle tak nastroju eksploratora. To był po prostu mój dzień na
książeczkę,
siedzenie w domu, kawkę, z gorącą czekoladą. Kocyk. Tak, pod kocykiem z książką, a tu kurczę trzeba łazić w jakichś jaskiniach. Więc jak był wybór, to ja wybrałam kajaczki, które bardzo lubię.
A ja wybrałem kajaczek, bo Karolinka wybrała kajaczek.
No tak.
Żeby
no,
nie było jej to samo.
Ja mówiłam, że możesz zjechać tym ziplinem. Przecież ja sobie dokajakuję sama, ale jesteś słodziaczkiem i popłynąłeś ze mną.
Ale był fajniejszy kajak, bo to były takie pontony, a nie taki zwykły kajak, więc
tak
fajnie się płynęło.
Tak, niż takie, co już pływaliśmy tu na kajakach, mhm. Nie? Tak, więc to fajnie się płynęło, to prawda.
No i dopłynęliśmy, stamtąd dostaliśmy się do wejścia do jaskini tak naprawdę. Mhm. Trzeba było po prostu stópką iść, więc tam było tak. Trochę takich ostrych kamieni, ale jakby to tak. Nie ma porównania tak, z tak. Tym, co...
No i tu też zanim weszliśmy do tego kajaku i zanim ludzie szli do tego ziplinu, trzeba było przebrać się w kostium kąpielowy.
A, tak.
Dostaliśmy kamizelki.
Koniecznie ciemny kostium kąpielowy, chciałem zauważyć, też pani znaczy, zaznaczyła.
Koniecznie, no ciemny po to, żeby sobie jasnego nie pobrudzić.
No, tak, no ma to sens.
No i też dostaliśmy te kaski ze
światełkiem. No tak, i kamizelki, no bo Anusz się turysta utopi.
Tak. No i tam jak weszliśmy już do tej jaskini, to najpierw szło się przez wodę, mhm. Czystą wodę, bardzo czystą wodę tak naprawdę. No i co? I wychodziło się tam trochę pod górę, tam zostawialiśmy jakby po drugiej stronie tego, można powiedzieć, mini jeziorka w jaskini. Czyli nie takiego mini, no ale... zostawialiśmy kamizelki na brzegu i szliśmy dalej przez taką dziurę, tak? Wtedy szliśmy między skałami już tam.
Tak,
tylko
tak.
Ta nawierzchnia u dołu po prostu była już z gliny, więc przynajmniej nie trzeba było jakoś tam kombinować, jak postawić te nogi.
A to nie piaskowiec? Limestone?
Nie, dla mnie to była jakaś taka turboglina.
No takie glinowate. Dobra.
Może.
No, czerwona skała.
Jedyne co to było piaskowa. Ślisko. Było ślisko.
A trzeba było uważać.
Tak. No i w pewnym momencie tam doszliśmy faktycznie do takiego bajorka.
Tak po ile? Po kolana było tego? Trochę więcej może?
Tak, w niektórych miejscach było więcej, ale w ogóle ja bym jeszcze tak, żeby można było to jakoś wyobrazić, to było dosyć małe.
No pewnie takie 30 metrów kwadratowych na oko.
Coś takiego. Nie wiem też jakie wysokie, bo tutaj oczywiście też byliśmy w tych kaskach z latarkami, gdzie się spojrzało, to się widziało tylko.
Był też taki moment, że wszyscy włączyli lampki
no
i nagle
tak,
wszyscy...
Oczywiście. W ogóle jeden ziom, ja nie wiem, czy oni się zaczęli popychać, czy jakoś ktoś kogoś rzucił tym, czy co.
Mi
się...
No trochę wioska taka.
W sensie takie dzieci, no nie wiem, my byliśmy tacy not impressed.
No.
Jakby w ogóle, akurat ci ludzie, którzy z nami tego dnia pojechali, byli jacyś tacy dziwni na
no,
dęcie. Może my też nie mieliśmy nastroju na to, żeby jakoś...
być socjalnie.
Kolegować, tak.
Nie wiem, no to nie była aż taka fajna ekipa.
No nie.
Dżungla była lepsza.
Oj, tamci byli fantastyczni. Wszyscy bardzo spoko byli
wszyscy
po prostu.
Byli spoko
ludzie.
No,
no i co, jak się już powycieraliśmy, w sensie poobmazywaliśmy tak, tą gliną, wróciliśmy. O, my w ogóle wracaliśmy jako na początku naszej wycieczki i pani przewodniczka tam czekała na innych i tam było w kilku miejscach było tak, że się rozwidlała ta droga w ogóle. Więc to, tam można było nieźle zabłądzić.
Ja tak już szedłem z ostrony i potem pani przewodniczka mówi,
nie, tam w lewo. Okej.
A też podobnie wyglądało, też trzeba się było wspiąć.
Tak, podobnie to, mega podobnie to wyglądało.
Tam jakiegoś pająka znalazł, bo nie wiadomo co.
No Jezu.
Ale by było.
No przykro. No ale dotarliśmy tak... pozakładaliśmy te kapoki i
z powrotem.
Tak. No i wtedy już na powrót to wszyscy kajakowali.
Tak.
I jak dopłynęliśmy do tego drugiego brzegu, to tam był czas wolny i można było, tam było około 40 minut, można było sobie porobić, co się chciało.
Tam było pływanie, i, był tak. Taki mniejszy zipline, który zrzucał na koniec, z którego spadało się na koniec do wody.
Tak, bo tu się nie było przypiętym na uprzęży, tylko po prostu u góry jakby trzymało się obiema rękami takie...
Taka poprzeczka.
Tak, taką poprzeczkę i jechało się tym ziplinem jakby na środek rzeki i wtedy jak się puściło, albo jak on tam sam do końca się dojechał, to był taki stoper. Tak, i wtedy się po prostu spadało.
Tak, wtedy ludzie spadali na plecy albo robili taki przewrót w tył. Tak.
Tak. Tam był jeszcze taki tor przeszkód nad rzeką w ogóle zawieszony.
Tak, tak, to było też spoko. Taki był zipline znowu krótki. Wpadało się do takiego...
Jakby to powiedzieć?
Takiej siatki.
Takiej siatki, tak. Zawieszonej po prostu nad tą rzeką. I tam dalej można było...
Sieci, lepsze słowo.
Sieci. No tak, sieci. I tam dalej można było wejść, jakby była jedna deska, tak? Trzeba było tak. Na nią jakoś stanąć, przejść jakby chyba jakoś tak trochę jak taki tarzan, tam, bo tam była lina, tak? Jak taki tarzan przechuśtać się na tą deskę. Potem też
deski
była taka...
trzeba było znowu się przechuśtać na taką klatkę zrobioną z lin.
Dokładnie, taką jakby taką siatę, tylko że w poziomie taką postawioną, nie? To przez nią... Jezu, w pionie, tak. Przez nią też można było tam przejść. I dalej tam jeszcze jakaś była lina, tak, jakieś takie u góry...
Tak, ze dwie liny były, potem takie były takie
ringi,
kółeczka
tak,
jeszcze,
żeby się złapać, więc jak ktoś robi jakieś... jak to się nazywa, to takie Ranmagedony i inne takie rzeczy.
Taf Madery i te sprawy.
Tak, tak, to coś takiego. No jak się spadło, to się po prostu padało do tej rzeki.
No i to ludzie sobie próbowali.
Tak, ja po prostu weszłam do rzeki i pływam.
I było szczęście.
Było szczęście. No ale wzięłam ciebie też, tak, i też tam sobie pływałeś. No. No, pięknie ci szło. No i to potem sobie... można było obmyć się, tak? Był prysznic, po prostu jakby samą wodą, no.
No tak,
żeby
no.
Obmyć się z tego piachu, z tej gliny. I właściwie to był koniec tej wycieczki.
Tak, wróciliśmy do hotelu.
W sensie do naszego,
do naszej
farmy.
Ty popływałaś jeszcze, zjedliśmy...
Tak, właśnie, wróciliśmy całkiem wcześnie.
Tak.
Więc ja zdążyłam popływać, zjedliśmy sobie... mieliśmy okazję zobaczyć, jak po prostu... przychodzi nagle deszcz, ale to taki, że jest ściana wody.
I w sumie tak 15-20 minut trwa ten deszcz i
tak,
nagle
tak.
Przeszedł.
Ale widać było, jak się zbliża, nie? Tak, tak byś szła ta ściana, coraz bliżej i nagle zaczęło lać,
tak,
nic
tak
dookoła nie było widać.
Mieliśmy taki widok na góry i w pewnym momencie widać góry, góry, góry widać. 2 minuty, 3 minuty później taka szara ściana i już nie widać gór. I potem ta ściana zbliżała się do nas i nagle... bardzo, bardzo mocno lało i potem jak, powoli jak się przesuwała ta ściana, to już potem było widać znowu góry i już widzieliśmy, że aha, to takie będzie przelotne i zaraz się skończy.
No więc wzięliśmy walizki i co? I mieliśmy transfer z powrotem do tej miejscowości, w której jest w ogóle stacja. Tak, stacja kolejowa.
Więc dojechaliśmy do Dong Hoi. Tam byliśmy jakąś około godzinę przed odjazdem pociągu.
Tak.
Może jakieś 50 minut, ale pociąg się trochę opóźnił. Jakieś 15 minut, więc siedzieliśmy i nagrywaliśmy podcast.
Tak było. Zaległy.
Tak, i potem cóż, no i potem pani nas wpuściła na peron, tam znowu postaliśmy chwilkę. I jechał pociąg, no i
siedliśmy
bez problemu.
Tym razem mieliśmy miejsca siedzące.
Tak.
I
zupełnie inne doświadczenie.
Jezu, jaki syf w tym pociągu.
No, dosyć mocny syf. Najpierw na miejsce, na które dotarliśmy, okazało się, że te miejsca się rozkładały, dosyć daleko się rozkładały, więc można było tak pół leżeć.
Tak.
Ale oczywiście moje nie działało. Ale było na tyle wolnego miejsca, że mogliśmy się spokojnie przesiąść, gdzie chcemy,
tak,
i jakby
tak.
Bez problemu udało się to ogarnąć.
No i właściwie poszliśmy spać. Ty, bo
tak,
mówiłeś,
bo tak
że...
tacy półprzytomni byliśmy.
Mówiłeś, że nie było nikogo z tymi nudlami, ale może przespaliśmy,
może przespaliśmy
to po prostu.
No.
No i co? I dojechaliśmy do Hue.
Tak, w ogóle w tym przedziale jeszcze chciałem zauważyć, że był w przedziale był telewizor i leciały jakieś głupie rzeczy w tym telewizorze.
Tak, tam było kilka tych telewizorów.
To był taki otwarty wagon, ale były
jakby
2 albo 3 telewizory.
Ogólnie syf, ale telewizor.
Tak.
Jak my to postowaliśmy już na Instagramie, jak już zauważył Marcin, którego serdecznie pozdrawiamy, syf i telewizor, to jak jakby... No nie
w domu
wiem, czy...
z 500 plus wsparcie.
Tak, w niektórych standardowych polskich domach. Standardowych, no może nie standardowych, ale takich zdarza się. Zdarza się. Zdarza się i u nas. No więc tutaj tak w pociągu też było.
Ale wszędzie też były gniazdka, każdy ładował sobie telefon.
Tak, prawda. No i...
W ogóle przez całą drogę było prawie 4G. Co się w ogóle było szokujące.
Tak? A to może ja wtedy wykorzystałam ten internet?
No, mówię ci, że ty po prostu przez 3 godziny cały czas scrollowałaś Instagram i Facebooka i YouTube'a.
No, przez pewnie 2 albo 2,5, bo resztę spałam, ale tak. No i co?
Dojechaliśmy.
Tak.
Tam się chyba nic nie wydarzyło.
Nie, tam jeszcze była dyskusja z panem taksiarzem.
A no tak, bo pan tak, a no tak, bo czytałem, to już trochę po fakcie przeczytałem w przewodniku, czy jakieś takie rady dla podróżujących pociągiem, że taksówkarze to taką unię zakładają, taksówkarze, którzy czekają pod dworcami i lotniskami, że wszyscy umawiają się na jedną cenę i próbują wcisnąć przejazd do centrum miasta w takiej cenie,
samą cenę.
Dwa razy wyższej.
Wszyscy po prostu solidarnie mówią tę samą cenę.
Tak, no ale my jakby znaleźliśmy, że w Google na Grabie nam pokazało, że to powinno kosztować tam jakieś około między 35 a 45 chyba tysięcy.
Tak, ale jednocześnie nie mogliśmy skorzystać z Graba.
Tak, nie mogliśmy skorzystać z Graba.
W samej aplikacji.
Tylko Grab Bike się pokazywał, tak. Czyli jazda no, tym motorem, my mieliśmy walizki, więc w ogóle nie ma opcji.
Nie było
poza
opcji.
Tym jakby chyba nie byliśmy za bardzo otwarci na przejazd motorem.
Nie.
A przejazd był krótki, bo tak około 8 minut pokazywało Google, tam było 2,5 kilometra.
10-15?
Tak, było 2,5 kilometra chyba.
No więc to ile tam pokazywało? Mówisz 45-50, tak?
Tak, znaczy 35-45, ale takie dosyć szerokie były te widełki.
A, no tak. No i my wychodzimy, oczywiście panowie taksi, my mówimy, dobra, pokazujemy mu tak. Gdzie i pytamy ile, on mówi, że 100. My tak w ogóle, to narazie.
My mówimy, że 50, ale mówi, że nie, 51 osoba i 52, no tak. Bo tak, no chyba cię porąbało, tak, jak jedzie.
Dokładnie.
Raz.
Więc powiedzieliśmy mu do widzenia, a właściwie nie do widzenia, jako nara. I następny do nas podchodzi, to samo, tak, pokazaliśmy mu, on mówi, że też 100. To my w ogóle, o nie, ja już byłam taka zirytowana, że mówię, nieważne, bolą mnie te nogi, będę szła do tego hotelu, kurde, nie zapłacę im tyle.
Złotówy? Nie.
Złotówy są, kurde, wszędzie takie.
No ale w końcu pan krzyknął, że dobra,
50-50, najlepsze było, że on szedł za nami i mówi, że 80, a my, że 80. Tak. My mówimy, że no nie,
50
idź
już.
Sobie stąd. No i w końcu zgodził się, że dobrze, dobrze, 50. No i my mówimy spoko, ale jedziemy, my, dobra, pewnie to jest i tak, wiecie, więcej, tak? No bo w tym się pokazywało 35 do 405.
Tak.
My mu i tak 50 powiedzieliśmy.
Ale miał włączony ten licznik odległości.
Tak, jakby miał ten taki, nie wiem jak się... No licznik, tak, tak, włączony, więc jak dojechaliśmy, to tam się ile wyświetliło?
35? 33?
No około 40. Nie,
może 38 było, że pamiętam teraz, tak, około 40.
Odrobinę mniej niż 40, nie? Więc jakby wiecie, jaka to przebitka tu jest niesamowita.
No ale daliśmy już tobie 50, chociaż tam powiedziałaś, że widziałaś, ile to kosztuje, tak naprawdę.
Tak, ale on tam zlał to. Się daj spokój, ja bym się też nie przejmowała na jego miejscu, bym powiedziała, dobra, tam nara, to
miaro. Po policję byśmy dzwonili.
Ta po policję.
Dzwonię po policję.
Jak kuc
z Bronxu.
No, więc taki wniosek, że po prostu taksiarze przewalają wszędzie i trzeba po prostu być tego świadomym.
Tak. Potem nam w hotelu powiedzieli, że jakby płacimy za meter, bo jakby zamawialiśmy znowu taksówkę z powrotem i pani
tak,
coś zamówiła,
od metra.
Że, tak, dużo od metra.
Od tego, co licznik pokaże. I tak najlepiej się umawiać z tymi taksówkarzami. Natomiast no my się tu już z panem umówiliśmy na cenę, bo no byliśmy mega zmęczeni, już chcieliśmy, żeby ktoś nas po prostu podwiózł i jak pan się ostatecznie zgodził na tę naszą, to już nam się nie chciało dalej szukać, tak.
No i w sumie wyszło dobrze.
No i spoko.
I wylądowaliśmy w hotelu i chyba tutaj skończymy nasz odcinek.
Myślę, że tak. Także było spanko.
Do następnego.
Patki.